Gry i zabawy
dla dzieci.
Gry i zabawy
dla dzieci.
Sobotni poranek, bardzo serdecznie witam najmłodszych słuchaczy Radia Zachód. Nazywam się Elżbieta Wozowczyk-Leszko i razem z dziećmi z przedszkoli i ze szkół lubuskich przygotowaliśmy audycję, w której spotkamy się z bardzo interesującą osobą, rozwiążemy zagadki, będą dzisiaj zagadki i będą upominki, także uwaga, uwaga, dawno zagadek nie było. I również spotkamy się z pewnym bardzo czarodziejskim czarodziejem, którego historię opisała pani Edyta Grabowska-Gwardiak. A zaczniemy od zagadki, która wprowadzi nas w temat, właściwie zbliży nas do osoby będącej dzisiejszym bohaterem, bohaterką spotkania. Ta osoba, która wykonuje swój zawód wyuczony, również zajmuje się bardzo ciekawą działalnością, wynikającą między innymi z tego, co ukryte jest w zagadce. Być może za wiele to zabrzmiało, ale jeśli odgadniecie zagadkę, to będziemy na prostej drodze do rozwiązania, do odpowiedzi na pytanie, kim jest nasza bohaterka. To słuchajcie uważnie, dzieci z przedszkola mówią o czymś, z czym bardzo mocno związana jest bohaterka naszego dzisiejszego spotkania.
Jest coś takiego, że na przykład ktoś coś może wymyślić. Do pracy jest nam potrzebna, a poza tym by nie było snów, zabawa by była nudna. Jest bardzo fajna.
Jest się w wymyślonym świecie.
Na przykład niby drzewa mają różowe liście i mają zielone pienie.
Może być też potrzebne nieraz, bo dziecko chce jakąś zabawkę i sobie wyobraża, jak się ją bawi i nieraz się robi prawdziwa.
Byśmy nie mogli czytać bajek, no bo na przykład jak ktoś jest już dorosły, to w książkach dla dorosłych nie ma obrazków. Jak ktoś sobie czyta, to wtedy sobie to, co czyta.
Jest nam bardzo potrzebna, by był świat bardzo nudny.
No właśnie, jeśli już się domyślacie o czym mówią dzieci, bo to jest takie istniejące, nie mające odpowiedniego kształtu, nie możemy powiedzieć, jakie to jest, czy małe, czy duże, chociaż nie, może powiemy, że to jest małe albo duże. Ale na pewno każdy z nas to ma, tylko nie zawsze sobie zdaje z tego sprawę. 68 324 22 55 lub 801 327 462 czekamy na odpowiedź. Z pewnością istnieje muzyka przyrody i myślę, że muzyka również bierze się z tego, co ukryte było w zagadce. A w zagadce dzieci mówiły o wyobraźni. Wyobraźnia jest, myślę, bardzo takim podstawowym składnikiem naszych różnych działań twórczych. I właśnie z osobą, która tworzy, rozmawiały dzieci, uczniowie ze szkoły podstawowej numer 1 w Sulechowie, siódmoklasiści, z którymi jakiś czas temu się spotkałam i robiliśmy takie bardzo ciekawe warsztaty dziennikarskie, z którego wyniknął właśnie ten wywiad. Ja go podzieliłam na 3 części i między tym wywiadem będą się również pojawiały inne zagadki związane z tą postacią albo z tym, co wiąże się z tą postacią bezpośrednio. Także zapraszam Was na spotkanie z pewną osobą, którą bliżej przedstawią wam uczniowie ze szkoły podstawowej numer 1 w Sulechowie.
Dzień dobry, jesteśmy w szkole podstawowej numer 1 w Sulechowie. Wywiad z panią Elżbietą Ciporą przeprowadzą uczniowie z klasy 7 B.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Czym się pani zajmuje i kim pani jest?
Nazywam się Elżbieta Cipora, jestem fizjoterapeutą, który kocha życie i kocha tworzenie, kocha kulturę. Więc tym na co dzień się zajmuję pracą stricte jako fizjoterapeuta, a oprócz tego bawię się kulturą, sztuką, poezją.
Czyli pisze pani wiersze?
Również.
Mamy dla pani serię pytań i zaczniemy może od strony mojej lewej, czyli Kevina.
Co pani najbardziej ceni w poezji?
Chyba to, że poezja daje poczucie wolności. Czy w ogóle jakakolwiek możliwość tworzenia daje nam poczucie wolności wyrażania siebie. I to dla mnie jest taką najpiękniejszą rzeczą, że nie musimy myśleć o tym, co komu się podoba, albo jakie nakładane są na nas obowiązki, tylko możemy być sobą, możemy realizować to, co nam w duszy, w sercu zagra.
A kiedy według Pani wiersz jest dobry?
Dobry wiersz to chyba taki wiersz, który potrafi coś przedstawić, czyli robi nam dobrze w cudzysłowie, przedstawia jakieś emocje z jakimś tematem, po którego przeczytaniu czytelnik jest w stanie wysnuć dla siebie jakąś myśl, czy jest w stanie utożsamić się z tym wierszem. I bardzo trudno jest określić definicję dobrego wiersza. Chyba wiersz dobry to ten, który w cudzysłowie nam coś robi.
A miała Pani takie wiersze, które Pani zgniotła i wyrzuciła do kosza?
Oczywiście, zdarzają się. Teraz ja bardziej tworzę w formie elektronicznej, więc bywa, że plik ląduje w koszu albo napiszę parę słów i znikają. Ale chyba każdy tak ma, który cokolwiek tworzy, bywa, że zniszczy to, co stworzył, tak?
Każdy z tutaj zebranych ma jakieś hobby, niektórzy pływają, inni grają w jakieś gry drużynowe. A czy Pani ma jakieś inne hobby niż pisanie?
Ja mieszkam w Trzebiechowie, w małej miejscowości niedaleko Sulechowa. I ładnych parę lat temu sobie wymyśliliśmy taką małą winicę przy domu, która będzie artystyczną winicą. I to jest takie spełnienie naszych rodzinnych marzeń też, moich, mojego męża, moich dzieci. I to jest taka największa frajda i pasja, bo możemy w tej winicy się spotykać głównie po to, żeby tworzyć, spotykać się z ludźmi, którzy tworzą fajne rzeczy. I tak naprawdę chyba moim zainteresowaniem największym jest drugi człowiek. Bycie z drugim człowiekiem, integracja społeczna. Staramy się w tym naszej małej przestrzeni zorganizować miejsce, gdzie będą mogli się spotykać ludzie, wyjść z domów, pobyć sami ze sobą i pobyć z drugimi ludźmi. Teraz na przykład niedawno uruchomiliśmy małą galerię, w której pokazujemy rzeczy, które robimy. Stworzyliśmy małe muzeum Hebelka, które za chwilę będzie funkcjonowało i tak naprawdę chyba wszystkie zainteresowania się kręcą wokół drugiego człowieka i bycia z drugim człowiekiem.
Czyli tam tworzy Pani taką małą społeczność artystów?
Można tak to nazwać, tak, że to się przeradza w małą społeczność dla artystów, ale też dla ludzi, którzy chcą pobyć z artystami, z ludźmi kultury czy sztuki. I też miejscem, gdzie właściwie każdy z nas często okazuje się, że jest artystą, bo organizujemy często takie plenerowe imprezy, na które każdy może przyjść, bez względu na to, czy coś tworzy, czy czegoś nie tworzy. I bywa tak, że osoby, które przychodzą do nas, chwytają na przykład za pędzel i zaczynają malować, się okazuje, że potrafią piękne rzeczy stworzyć. I chodzi o to, żeby to była przestrzeń też na otwarcie się na siebie i na drugiego człowieka, odkrywanie siebie.
W drugiej części wywiadu Pani Elżbieta Cipora opowie o swojej twórczości, ale wcześniej chciałabym Wam zadać zagadkę razem z dziećmi, w której będzie mowa o tym, co bardzo potrzebne jest Pani Elżbiecie do tworzenia wierszy. Oto zagadka. Uwaga, uwaga.
Się bierze z rozumu, jak ktoś chce pięknie malować lub śpiewać lub tańczyć, to musi bardzo dużo ćwiczyć, żeby w teatrze występować lub na scenie gdzieś.
Jak jakiś chłopak jest sportowcem, no i chce dobrze kopać piłkę, to wtedy to jest...
Zawsze rodzimy się z jakimś... Niektórzy mają do rysowania, a drudzy do tańczenia i trzeba rozwijać. Jak ma się rysowania, to trzeba chodzić na szkołę do rysowania.
Ktoś ma jakiś w coś robieniu, na przykład w bieganiu można mieć w fikołkach.
Jak jest ktoś małym, no to ma, ale o tym nawet nie wie, że ma.
No właśnie, uważam, że podobnie jak wyobraźnia, to coś, o czym mówią dzieci w zagadce, każdy ma, ale nie zawsze sobie z tego zdaje sprawę, albo nie zawsze jest to odkryte. Wprawdzie dzieci nie wymieniły poezji jako przedmiotu, do którego potrzebne jest to, o czym mowa w zagadce, ale na pewno się już domyślacie, że w poezji też to, czy przy pisaniu poezji też jest to bardzo potrzebne. Spróbujmy, może uda się za drugim razem. 324 22 55 lub 801 327 462. Do poezji, podobnie jak i do śpiewania, trzeba mieć po prostu talent. To jest właśnie to, o czym była mowa w zagadce. I podejrzewam, że każdy z Was ma jakiś talent, tylko musicie sobie wyobrazić, właśnie użyć wyobraźni i poszukać tego talentu w sobie lub go odkryć. Zapraszam Was na drugą część rozmowy z Panią Elżbietą Ciporą.
Nawiązując do pytań kolegi, to chciałam powiedzieć, że w naszej szkole też powstał taki mały klub literacki, w którym właśnie polega na tym, żeby ludzie się otworzyli i pokazali to, co mają w środku. Czy uważa Pani, że taka forma wyrażania siebie jest dobra?
Myślę, że bardzo dobra, wręcz doskonała. Bo tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy mieli pasję, żebyśmy się realizowali, żebyśmy odkrywali samego siebie, bo tak, czy my mamy super, nie że czy my mamy z piątki, szóstki, a nie mamy zainteresowań, tak naprawdę często osoby, które tak pną się do góry w sensie edukacji samej, a nie rozwijają się duchowo, nie rozwijają się wewnętrznie, nie znajdują siebie często gdzieś w takiej właśnie przestrzeni. I wydaje mi się, że właśnie szukanie siebie w pasjach różnych, próbowanie różnych rzeczy jest naprawdę fantastyczną rzeczą, żeby odkryć samego siebie, żeby poszukać siebie, pogrzebać w tej swojej duszy i zobaczyć, co nam z tego wyjdzie.
Czy jak była pani dzieckiem, to ciągnęło panią do pisania wierszy?
Ja zaczęłam mniej więcej pisać, jak byłam w waszym wieku, około 13-14 lat. Jak ja byłam w waszym wieku, było takie modne powiedzenie, dzieci ryby głosu nie mają, więc pisanie było jednym z form wyrażania siebie. Pisanie często, wtedy się pisało pamiętniki, albo były takie zeszyty, które krążyły między koleżankami, się pisało złote myśli, albo zapisywało się jakieś tam życzenia komuś i w ten sposób się przekazywało, nie było SMS-ów, tak? Więc w ten sposób przekazywało się informacje. I wtedy pisałam chyba właśnie po to, że nie chciałam wszystkiego powiedzieć mamie, tacie, znajomym, nieraz koleżankom, przyjaciółkom albo pseudoprzyjaciółkom, gdzieś coś wyszło potem na jaw. I się pisało właśnie wiersze, pamiętniki. Tak, ciągnęło do pisania.
Co motywuje dalej panią, żeby pisać wiersze, poezję ogólnie?
Ja myślę, że jak coś się kocha robić, to nie trzeba żadnej motywacji. To przychodzi samo do nas, po prostu. Jak coś lubimy robić, to siadamy do tego i żadna motywacja nie jest potrzebna. Bardziej motywujemy się do tego, żeby zrobić inne rzeczy szybko, żeby usiąść do tego, co lubimy robić tak najbardziej.
A dlaczego pani zechciała pisać wiersze? Dlaczego chciała wyrazić to wszystko?
Ja myślę, że to nie ja chciałam pisać wiersze, tylko wiersze chciały się pisać moją ręką. Chyba tak na odwrót to było. Ja nie jest tak, że ja siadam i planuję, że napiszę wiersz. Często jest tak, że coś mi w głowie zaświta i ja muszę to przelać na papier. I ja się śmieję czasem, że to wiersze chcą się pisać, a nie ja chcę je pisać.
Gościem w dzisiejszej audycji jest pani Elżbieta Cipora, która pisze wiersze, jest poetką. Myślę, że nie jeden wiersz może również sprawić w nas bardzo dobry, nawet i baśniowy nastrój. Do tego potrzebne jest coś, co ukryte jest w trzeciej zagadce. Jak mówi stare powiedzenie, do trzech razy sztuka, może teraz uda się odpowiedzieć na zagadkę. O czym mówią dzieci?
To jest takie coś, żeby mieć dużo pieniędzy.
To jest takie coś, że może się komuś przyśnić.
Że ktoś sobie o czymś pomyśli i potem zaśnie i myśli, że to jest naprawdę. A jak się obudził, to nie jest naprawdę.
To jest takie coś, na przykład jak ktoś chciałby piłkę, a nie ma.
Kiedy jest się dorosłym i ma się dobrą pracę i wszystko, to się mogą spełnić.
Czasami się spełniają. Trzeba takim sobie pomyśleć, żeby one się mogły tak spełnić.
Można zapracować, bo można samym uczynić tym, że na przykład może ktoś zapracować na nie, no i może sobie je kupić.
Niekoniecznie się spełniają.
Jak się chodzi do wróżki, no to czasem może wróżka je spełnić.
Się spełniają, jak komuś wypadnie ząb i wtedy wróżka wyczaruje ładny prezent.
No właśnie, wszystko w rękach bardzo często. Wróżki, zębuszki, o czym mówią dzieci. Była już mowa o talencie, była mowa o wyobraźni i na pewno to, co w wierszach pani Elżbiety może się pojawiać i pojawia się z pewnością, to jest właśnie to, o czym realizacja tego, o czym mówią dzieci. 324 22 55 lub 801 327 462. Zapraszamy, może tym razem uda się odpowiedzieć, o czym mówiły dzieci w zagadce. W takiej wyjątkowej szufladzie każdy z nas pewnie miał jeszcze kilka marzeń. Właśnie o marzeniach w trzeciej zagadce mówiły dzieci. Myślę, że wiersze pani Elżbiety również wynikają z pewnych marzeń. Posłuchajmy dalszej rozmowy.
Ja mam do pani jeszcze może taką prośbę bardziej, ponieważ w naszej szkole właśnie też jest kilka osób, które piszą wiersze i czy by chciała pani ocenić wiersz albo, nie wiem, jakoś doradzić coś? Mhm.
Nie jestem zwolennikiem oceniania wierszy, także, ale z chęcią przeczytam i z chęcią porozmawiam z osobą, która napisała te wiersze, więc nie ma problemu, ale nie uważam, że wiersz trzeba oceniać tak do końca. Szczególnie w młodym wieku trzeba się po prostu otworzyć i próbować, bo to jest najfajniejsze, jeśli mamy możliwość spróbowania I tak naprawdę najlepszą edukacją odnośnie pisania moim zdaniem jest czytanie cudzych wierszy, żeby zobaczyć, co nam się podoba. Bo jeśli zobaczymy, co nam się podoba, to wtedy próbujemy znaleźć siebie w jakiś inny zupełnie sposób, ale też żeby zobaczyć, znaleźć to, co nam się podobało w tym wierszu. Więc wydaje mi się, że takim najlepszym lekarstwem, żeby dobrze pisać, jest czytać innych, potem odseparować się zupełnie od tego i zacząć tworzyć w sobie. Tak, z siebie, jakby żeby wypłynęło z nas, żeby wypłynęło to, co chcemy przelać na papier. Ale nie ma problemu, z chęcią przyjdę na wasze spotkanie i pobędę z wami, poczytam z wami i... Już? Tak, o już? Tak już?
To ja może pani przeczytam jeden z wierszy.
No, z tym nie robili.
Tak trochę. Dla róży woda jest wiecznością. Dla róży woda jest wiecznością. Tak, jest dla niej wszystkim. Słońce, ziemia, też są potrzebne, ale dla róży woda jest wiecznością. Z niecierpliwością wyczekuje deszczu. Delikatne krople spływają po płatkach. W końcu dla róży woda jest wiecznością. Lecz nadchodzi ulewa. Burza wielka topi róże. Nie ma jak się wydostać. Ciężkie krople spadają na delikatny kwiat. I wychodzi słońce. Jest ono nadzieją, ratunkiem. Osusza róże, pomaga. Przynosi świadomość, że nie potrzeba już wody. Trudno się jednak starać. Róża w nowym deszczu ożywa. Przecież dla róży woda jest wiecznością. Lecz to nie jest już ta sama woda.
Bardzo piękny wiersz.
Dziękuję.
Twojego autorstwa?
Tak, ja napisałam ten wiersz.
Bardzo ładny wiersz z głęboką treścią. Znaczy ja mówię, że nie jestem zwolennikiem oceniania z uwagi na to, że uważam, że poezja potrzebuje intymności, potrzebuje ciszy, takiego... To nie jest tak, że ja przynajmniej tak mam, że przeczytam wiersz i wszystko do mnie dociera od razu, tak? Także tak trzeba tak usiąść sobie, pobyć tym wierszem, pamiętolić go trochę, tak jak kocyk i poczuć, że to jest moje albo nie moje, albo to mi się podoba, albo nie podoba, ale bardzo fajne, tak? Bardzo, ja się cieszę w ogóle, jak ktokolwiek, cokolwiek tworzy. Mam ogromną frajdę z tego, że chce wam się to robić, że nie koncentrujecie się tylko na tej codzienności takiej zwykłej, tylko macie jakieś pasje, zainteresowania, że poszukujecie czegoś, że poszukujecie siebie, to jest dla mnie takie bardzo wartościowe i piękne. Cieszę się, bardzo ładny wiersz.
To była pani Elżbieta Cipora, z którą rozmawiali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie z klasy 7 B. Bardzo dziękuję za to wspólne spotkanie i wspólną pracę i mam nadzieję, że jeżeli odkryjecie sobie, dostrzeżecie w sobie albo ktoś dostrzeże lub odkryje was talent, macie wyobraźnię i marzenia, to jeden wiersz na pewno w sobie nosicie. Wiem, że bardzo lubicie czytać książki, dlatego za chwilę recenzja tej, którą warto przeczytać.
Ja lubię czytać. Ty lubisz czytać. On, ona, ono lubi czytać.
Cześć. Dziś opowiem wam o pięknej książce pod tytułem Zaczarowany dom Matyldy Mariusza Niemyckiego. 9-letnia Matylda przeprowadza się po śmierci mamy wraz z tatą do starego, zaniedbanego domu. Idzie do nowej szkoły, zawiera nowe przyjaźnie i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie pojawienie się malinowej pani, która robi wszystko, żeby tata dziewczynki się z nią ożenił. Dziewczynka poprzez splot różnych wydarzeń wpada w wir niezwykłej przygody, poznaje historię swojego domu i malinowej pani. Jednakże przeraża się, gdy w lustrze w łazience zauważa... Jak myślicie? Kogo? Dowiecie się, gdy przeczytacie tę książkę. Jest ona wypełniona po brzegi ciepłem, miłością, szczyptą smutku i troską. Raz bawi do łez, a innym razem zachęca do przemyśleń. Bardzo ją wszystkim polecam. 9/10. Hania Łączkowska.
Jeżeli Hania poleca, to naprawdę warto tę książkę przeczytać. A już za chwilę spotkanie z czarodziejem. Czarodziej. Czarodziej Katariusz był, jak na czarodzieja, dość młodym człowiekiem. Miał 35 lat, piękne błękitne oczy, bujną czuprynę i wiecznie zamyślone spojrzenie. Szkołę dla czarnoksiężników ukończył z wyróżnieniem i mówiono, że ma wielki talent. przewidywano, że zrobi światową karierę. Katariusz miał jednak pewną wadę, która bardzo mu w robieniu tej kariery przeszkadzała. Był bowiem niesłychanie roztargniony i gubił rozmaite przedmioty, ciągle o czymś zapominał i nigdy nie pamiętał, gdzie co położył. W szkole jakoś sobie z tym radził. Otaczali go koledzy, którzy pomagali mu i ułatwiali poszukiwanie zagubionych rzeczy. Teraz jednak mieszkał w dużej, bogato urządzonej pracowni i musiał radzić sobie sam. Zdarzało się więc, że zapodziewał składniki potrzebne do sporządzenia eliksirów, gubił różdżkę i zapominał, gdzie schował kryształową kulę. W krótkim czasie dorobił się zatem przydomka Zapodziej i nikt już nie mówił o nim Katariusz, tylko Czarodziej Zapodziej. Młody mag bardzo starał się, żeby poskromić własne roztargnienie. Pracował nawet nad eliksirem poprawiającym koncentrację, ale zgubił gdzieś kartkę, na której zapisał kolejność dodawania składników i z eliksiru nic nie wyszło. W roztargnieniu zapominał nakarmić czarnego kota albo karmił go kilka razy dziennie. Mylił terminy, zamówienia i klientów, to też miał ich coraz mniej. Szklana kula coraz rzadziej pokazywała tajemnice przyszłości, półki pełne mikstur pokrywały się kurzem, a ludzie powątpiewali coraz częściej w wielki talent czarodzieja Zapodzieja. On sam też miał już tego dość. Nie miał siły, by ciągle czegoś szukać i tłumaczyć się zawiedzionym ludziom. Było mu wstyd, że zamiast naparu na nieszczęśliwą miłość zrobił miksturę na porost brody. To, że sięgnął nie po ten składnik, co trzeba, zupełnie nie obchodziło pewnej damy obdarzonej z jego winy długą, bujną brodą. Dość tego, postanowił. Zamknął więc pracownię na cztery spusty, oddał kota pod opiekę znajomej czarownicy i ruszył w świat szukać dla siebie ratunku i pomocy. Wędrował długo. Odwiedzał nie tylko sławnych czarnoksiężników, ale także tych mniej znanych lub nieznanych zupełnie. Rady szukał też u wróżek i wiedził. Wszyscy obdarowywali go tajemnymi proszkami, miksturami i pigułkami, które miały na pewno pomóc. Zjadał je więc i wypijał, wcierał i cierpliwie czekał. Nic się jednak nie działo. Roztargnienie nie znikało i Katariusz był naprawdę bliski zwątpienia. Jego koledzy po fachu zastąpili więc mikstury czarami i zaklęciami, ale i te działania nie przynosiły spodziewanych efektów. Smutny i zrezygnowany czarodziej postanowił zatem wrócić do domu i zmienić zawód. Bycie magiem w jego sytuacji było zbyt męczące, kłopotliwe i przynosiło ludziom, którzy mu zaufali, zbyt wiele szkód. W powrotnej drodze zatrzymał się na odpoczynek w niewielkiej karczmie. Jej właściciel opowiedział mu przy obiedzie o starej czarownicy mieszkającej w pobliskim lesie. Była, rzec by można, już na emeryturze, ale czasem pomagała dobrą radą, a że była bardzo mądra, to też wszyscy ufali jej bezgranicznie. Katariusz nie dokończył obiadu i wybiegł szybko z karczmy. Popędził wprost do lasu, w którym z łatwością znalazł skromną chatkę. Jej właścicielka, miła starsza pani, uczesana w siwy kok i ubrana w ładną, choć skromną suknię, w niczym nie przypominała typowych czarownic. Zaprosiła niespodziewanego gościa do środka, poczęstowała herbatą z leśnych owoców i cierpliwie wysłuchała opowieści znękanego czarodzieja. Potem udzieliła mu mądrej i życzliwej rady. Jeśli Katariusz naprawdę chce się pozbyć uciążliwego roztargnienia, musi bardzo skupić uwagę na tym, co robi. Musi też myśleć o ludziach, dla których pracuje. Powinien zawsze pamiętać, że obdarzyli go zaufaniem, prosząc o mikstury lub przepowiedzenie przyszłego losu. Takiego zaufania zawieść nie można i nie wypada. Zdaniem starszej pani, Katariusz zbyt szybko i pewnie uwierzył w swój talent, sławę i zdolności. A talent powinien iść zawsze w parze z pracą. Kiedy poważnie skupi się na swoich obowiązkach, to roztargnienie samo zniknie, a żadne cudowne mikstury i zaklęcia nie pomogą mu na pewno. Rady te wydały się Katariuszowi dość dziwne, jednak po powrocie do domu skrupulatnie się do nich zastosował. Nie myślał już ani o tym, że jest zdolnym magiem, nie rozmyślał też o tym, jaki jest nieszczęśliwy, bo prześladuje go roztargnienie. Skupił się na pracy, przemeblował pracownię tak, by łatwo mógł wszystko znaleźć. Dbał o czarnego kota i zapisywał starannie wszystkie zamówienia. Kiedy sporządzał jakiś eliksir, myślał intensywnie o osobie, która miała go otrzymać. To naprawdę działało. Rzeczy już się nie gubiły, zlecenia nie myliły, zaklęcia udawały, a ludzie byli z jego pracy zadowoleni. Kot także. Zadowolony z siebie był też Katariusz. Miał teraz coraz więcej pracy i znów był sławny. Tym razem jednak nie z powodu przydomka Czarodziej Zapodziej, o którym wszyscy już na szczęście dawno zapomnieli. Katariusz nie zapomniał jednak o dobrej radzie i pomocy, jakiej udzieliła mu skromna czarownica. Każdego roku, na pamiątkę dnia, w którym się poznali, wysyłał jej ogromny bukiet kwiatów i kosz pełen smakołyków. Wśród nich była zawsze herbata z leśnych owoców. Czarodziej dobrze pamiętał, że właśnie taką lubiła najbardziej. Tę bajkę spisała dla Was pani Edyta Grabowska-Gwardiak. Myślę, że za tydzień będzie równie piękna. Weekend zapowiada się bardzo słonecznie, więc życzę Wam bardzo udanego czasu spędzonego na świeżym powietrzu i z bliskimi. Spotkam się z Wami za tydzień o tej samej porze. Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka, za co bardzo dziękuję. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.